Dzisiaj będziemy kontynuować rozważania z Ewangelii Marka, z 5 rozdziału. Ewangelia Marka, 5 rozdział. Ten fragment przedstawia dwie historie, dwa cuda, których dokonał Jezus. Jeden cud jest uzdrowieniem, drugi wskrzeszeniem i z pewnością domyślacie się, o czym mówię. Ewangelia Marka, 5 rozdział od 21 wersetu, przeczytam do 34. A gdy się Jezus znowu przeprawił w łodzi na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludu do Niego, a On był nad morzem. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, a ujrzawszy go, przypadł mu do nóg i błagał go usilnie, mówiąc: córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I poszedł z nim i szedł za nim wielki tłum i napierali na niego. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. Gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego, bo mówiła: jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z Niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: kto się dotknął szat moich? Na to rzekli mu uczniowie Jego: widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A on rzekł jej: córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. Z pewnością pamiętamy, jaki jest ciąg dalszy tej historii, ponieważ zaczyna się ona od prośby Jaira i Jezus jest w trakcie spełnienia tej prośby, czyli idzie do domu Jaira, gdzie ten prosił go o uzdrowienie konającej córki, ale żeby lepiej zrozumieć te dwa cuda, omówię je osobno i zacznę właśnie od kobiety, która niejako wtrąciła się w tą prośbę, powstrzymała może na jakiś czas Jezusa od spełniania prośby Jaira. Ale te dwie historie są ze sobą połączone i tak należy je też rozpatrywać. I ma też to znaczenie dla Jaira. Ale dzisiaj nie będę mówił o nim, tylko o tej kobiecie. Ale ma to istotne znaczenie dla całej tej historii, to co zrobiła ta kobieta. Widzimy, że gdy Jezus znowu przeprawił się w łodzi na drugą stronę, czyli On wrócił z tej krainy Gadareńczyków, z tego dziesięciogrodzia, przeprawił się ze wschodniego brzegu Jeziora Galilejskiego na drugą stronę, właśnie znowu w okolicy Kafarnaum, czyli przybył tam, skąd odpłynął. I nie dziwi nas to, że ludzie jeszcze czekali tam na Niego, bo nawet kiedy poprzednio przemawiał, tłum był tak wielki, że musiał wstąpić do łodzi, o tym mówi 4 rozdział Ewangelii Marka, 1 werset, i usiąść w niej na morzu, a cały lud był na lądzie, nad brzegiem, ponieważ było tak wielkie mnóstwo ludzi, że nie było lepszego sposobu przemawiania do nich, jak właśnie z łódki na jeziorze i z takiego sposobu, z takiej ambony skorzystał Jezus wtedy i zostawił ten tłum. Wiemy, że przeprawił się na drugą stronę, tam uzdrowił tego opętanego przez legion demonów, uwolnił go od tego zniewolenia, ale teraz, ponieważ mieszkańcy tamtej krainy prosili, żeby opuścił ich tereny, wrócił z powrotem w okolice Kafarnaum i tłum oczekiwał na niego cały czas, jak widać. Może minął jeden dzień, no dokładnie nie wiemy, ale no, to było tak blisko czasowo, że tłum się nie rozszedł, oczekiwał jego powrotu. I pierwszą osobą, która zwróciła się z tego tłumu do Jezusa, był Jair. Jair był przełożonym synagogi, przełożonym, czyli taką dosyć poważaną osobistością. To, że Jezus skłonił się ku wypełnianiu jego prośby, dowodzi temu, że no, jak nie odmawiał, Jezus nie odmawiał prośby nikogo. Wiemy, że synagoga była organizowana dla lokalnej społeczności pod wieloma względami, spełniała różne funkcje, nie tylko religijne, sądownicze, też edukacyjne, administracyjne. Naprawdę przełożonym synagogi być oznaczało wysoką rangę posiadać w tej społeczności. I zachowanie Jaira oczywiście nas tutaj urzeka w ten sposób, że ujrzawszy go, przypadł mu do nóg, więc pokazuje, że pozycja, dostojeństwo skłaniają się przed Jezusem, przed Jego majestatem, przed uznaniem Jego jako Pana. Właściwie taka forma oddania czci była takim poddaniem, uznaniem wielkości Jezusa i w takiej postawie zwrócił się z prośbą o uzdrowienie swojej córki, która była bliska śmierci. Wydawać by się mogło, że liczą się każde chwile, każde minuty są ważne. Nawet w jednym z tłumaczeń jest napisane, że bliska jest ostatniemu tchnieniu. W taki sposób jej stan był przedstawiony przez Jaira Jezusowi, więc należało się śpieszyć. I właśnie w tych okolicznościach wydaje się, następuje nowa okoliczność, która nie przyspiesza tego uzdrowienia. I dlaczego to jest ważne, będę mówił przy kolejnej okazji. Chciałbym właśnie teraz, żeby nasze oczy zwróciły się na tą niewiastę, ponieważ widzimy kobietę, która przez wszystkie trzy Ewangelie i Mateusza, i Marka, i Łukasza jest opisywana jako kobieta cierpiąca od 12 lat na krwotok, czyli na nieustanny upływ krwi, co mogło oznaczać w Izraelu zmaganie się z taką chorobą. Nie trudno nam się domyślić, że ubywanie krwi wiązało się z anemią. Jeżeli człowiek tracił krew, to znaczy, że nie miał jej w dostatecznej ilości, żeby ta krew, która jest nie tylko w Biblii, ale w ogóle krew utożsamia się z życiem. Nie ma krwi, nie ma życia. Biblia nawet mówi, że w krwi jest życie. I zobaczmy, że tam, gdzie krew nie dochodzi, ciało umiera. Dlaczego? Bo nie jest dostarczany tlen do tych tkanek, do tych komórek. Nie są właściwie transportowane odżywcze składniki. I jak ciało nasze jest gęstą siecią różnych naczyń krwionośnych, to pewnie medycy są tylko świadomi tego, ale no, musi dotrzeć do każdej tkanki, do każdego organu, do każdego narządu. Krew po to, żeby ten narząd funkcjonował właściwie, żeby był właściwie odżywiony. Ktoś, kto miał anemię, już w dużym prawdopodobieństwie nie miał sprawnego swojego ciała, tak sprawnego jak zdrowy człowiek. Mogły też inne organy, inne narządy odczuwać taki deficyt tego odżywiania. Mogło to powodować inne choroby. Anemia niesie za sobą takie następstwa jak bóle głowy, zawroty, osłabienie, łatwe męczenie się. Można też mieć problemy z sercem, z jego miarowością bicia. Można mieć trudności z koncentracją. Można też mieć skórę po prostu bladą. Można również mieć duszności. Wiele takich fizjologicznych następstw zachodzi w życiu człowieka, który nie ma dostatecznie natlenionego organizmu przez krew, czy odżywionego przez krew. Kobieta, która doznawała spustoszenia w swoim organizmie, niestety nie tylko cierpiała fizycznie. Ona w innych sferach swojego życia również doznawała takiego spustoszenia, podobnego jak w fizycznym ciele. Chociażby w społecznym sensie. W Izraelu wiemy z III Mojżeszowej, że ktoś krwawiący był uważany za nieczystego. Tak długo, jak nie skończył się ten problem z krwią. Ktoś, kto był nieczysty, dotykając przedmioty, czynił je nieczystymi. Kontakt z taką osobą powodował, że człowiek, który dotknął taką osobę, stawał się nieczysty. Co to oznaczało? On ceremonialnie nie był zdolny do brania udziału w nabożeństwie, w świętach, w synagodze, w świątyni. Nie mógł nawet do niej wejść. Musiał najpierw się oczyścić. Co musiało skutkować wypraniem jego szat, obmyciem się i czekaniem aż do wieczora, dopiero następnego dnia ktoś, kto dotknął kogoś nieczystego, stawał się czysty. Więc jak mogła funkcjonować w społeczeństwie takim tamtych czasów kobieta, która cały czas była nieczysta i jakikolwiek kontakt z inną osobą przekazywał tą nieczystość na tą osobę? Na czymkolwiek nie usiadła, czegokolwiek nie dotknęła, stawało się nieczyste. Możemy sobie uświadomić, że skoro szukała pomocy u lekarza, ten jej problem, przynajmniej w rodzinie, w społeczeństwie, w którym ona żyła, musiał być znany innym, ponieważ szukała pomocy u wszystkich możliwych lekarzy, źródeł. Jest powiedziane, że wydała całe swoje mienie. 12 lat trwał ten problem. Nie dało się go ukryć przez tak długi okres. Mało tego, jeżeli rodzina zdawała sobie sprawę z jej problemu, to z pewnością widzimy apostoła Piotra, który mówi: Panie, ja nic nieczystego nie jadłem. A co oznacza nic nieczystego? Nic, co miało kontakt z krwią. Tylko to, co koszerne, oczywiście w sensie czystych i nieczystych zwierząt, ale również sposobu ich uboju musiało być zachowywane przez Piotra, czyli pozbawione krwi, żeby mogło być spożyte. I Piotr przestrzegał takich zasad. Widzimy, że ludzie żyli w takich realiach. Nie musieli być faryzeuszami, żeby pilnować swojej takiej czystości ceremonialnej, religijnej. Jak taka osoba mogła funkcjonować w społeczeństwie, w którym nie mogła nikogo ani niczego dotknąć? Mało tego, ona również w religijnym sensie była odizolowana od życia w społeczności. Nie mogła wejść do synagogi, nie mogła nawet wejść na dziedziniec kobiet, do świątyni. Nie mogła usiąść z rodziną w każdy sabat wieczorem i spożyć wieczerzy, bo jak usiadła, to to, na czym siadała, było nieczyste. I to, czego dotykała, było nieczyste. Przez 12 lat bez kontaktu z ludźmi, bez kontaktu z religijnym sposobem życia tej społeczności, bez prawdopodobnie bliskiej rodziny, ponieważ jeżeli mąż nie mógł jej dotykać, to z pewnością, jeżeli miała męża, wystarczało to, myślę, że przez 12 lat. Nie wiem, kim musiałby być ten człowiek, który chciałby żyć z kobietą, której nie może dotknąć i która nie może dotknąć czegoś, czego on może dotknąć. Jeżeli była wcześniej w związku, ta jej przypadłość kwalifikowała ją do rozwodu. Jej rodzinne życie uległo spustoszeniu z pewnością. No jak można być matką? Nie można urodzić dzieci w takiej chorobie, ale jeżeli miała te dzieci, to jak się nimi zajmować, skoro trudno ich nie dotykać? Rzeczy, które należą do nich, przygotowywać posiłki, być użyteczną matką, żoną. W jaki sposób mogła funkcjonować ta kobieta? Jak wielkie spustoszenie w jej życiu pod każdym względem. Zobaczmy finansowym. Łukasz mówi, że w tym fragmencie, który opisuje w 8 rozdziale, 43 werset mówi, wydała całe swoje mienie. Całe swoje mienie na leczenie. Marek pisze, wydała wszystko, co miała. Ona była po prostu już biedna. Ona też nie mogła być nigdzie zatrudniona. Nikt nie zatrudniłby kobiety z taką dolegliwością. Ona po prostu musiała żyć w ubóstwie, w izolacji, w totalnej takiej separacji od życia, od jakichkolwiek form życia, takich normalnych, zwykłych. Jak wiele człowiek jest w stanie dać, żeby odzyskać zdrowie, to nawet szatan wie. Dlaczego? Pamiętacie historię Joba? Najpierw kusi, namawia Boga, czy podważa świętość Joba, mówiąc, on jest bogobojny, bo mu dajesz wszystko. Wszystkiego ma obficie. Wszelkich dóbr. To nic dziwnego, że jest bogobojny za taką hojność. I Bóg mówi, dotknij tego, co ma. A Job dalej trwa w swojej pobożności. I co mówi szatan? Za swoją skórę odda wszystko. Mówi, dotkniesz jego ciała, będzie ci złorzeczył. Człowiek odda wszystko, żeby nie cierpieć, nie chorować, żeby nie zmagać się z jakimiś dolegliwościami. Diabeł to wie. Mówi, odbierz mu zdrowie, a będzie ci złorzeczył. Przekonasz się o sprawiedliwości Joba, o jego bezinteresowności w uwielbianiu ciebie. Ilu znasz ludzi, siostro, bracie, którzy z powodu niedostatków, problemów fizycznych, jakichkolwiek, odwrócili się od Boga, a byli wiernymi jego wyznawcami. Tak wydawać by się mogło na początku. Ale dotknęło coś ich życia, może osobistego, może zawodowego, może w kontekście zdrowia i nagle okazuje się, że odchodzą od tej pobożności, wierności. Szatan dokładnie wie, co człowiek ceni bardziej – Skóra za skórę. Mówi do Boga. Dotkniesz ciała Joba chorobą, będzie ci złorzeczył. I nie miał racji w przypadku Joba. Kobieta oddała wszystko. Co ona mogła myśleć o Bogu, kiedy przechodziła obok synagogi, do której ludzie ciągnęli wieczorem, a ona musiała siedzieć w jakimś odosobnieniu? Co ona mogła myśleć o święcie Paschy, które było spożywane w gronie rodzinnym, baranek? Najbliżsi dzielili się wspólnie wieczerzą paschalną, a ona nie mogła być pośród nich. Co mogła myśleć o Bogu? Bóg się odwrócił ode mnie. Jak duchowe jej życie mogło wyglądać? Jesteśmy w stanie zrozumieć jej położenie? Zobaczmy mało tego, tych ciężarów, które dźwigała, jeszcze doszedł ten społeczny aspekt tego, że kobieta w Izraelu, obca kobieta nie mogła rozmawiać z mężczyzną publicznie. A już na pewno rabbi, nauczyciel, nie pozwalał sobie na to, żeby odzywać się do obcej kobiety w miejscu publicznym. Dlaczego ona podeszła z tyłu? Dlaczego ona nie była pierwsza przed tym Jairem? Wiecie dlaczego? Była w tym tłumie. I może była tam, zanim Jezus odpłynął do tej krainy Gadareńczyków. Ale Jezus przemawiał z Łodzi. Ona nie doczekała tego momentu, że mogła dotknąć z tyłu Jezusa, bo On przemawiał z Łodzi. A kiedy skończył przemawiać, to akurat Marek mówi, tak jak był w Łodzi, odpłynęli. I kiedy przypłynął Jezus z powrotem, była ta kobieta wśród tego tłumu, ale ona nie mogła odezwać się w swojej takiej pokorze, uniżoności, nie mogła wyjść przed tego Jaira, przybiec do Jezusa, bo czekała na moment, kiedy będzie mogła zrobić to w sposób niezauważony. I Jair, kiedy poprosił Jezusa o to, żeby poszedł do jego córeczki, żeby ją uzdrowić, to był odwrócony i wtedy to był ten moment, który ona wykorzystała. Z tyłu podeszła dotknąć kraju jego szaty. Ile problemów musiała przezwyciężyć ta kobieta, żeby doszło do tego, o czym marzyła, pragnęła, o co się modliła, może na co wyczekiwała. Ile przeszkód musiała pokonać, żeby zbliżyć się do Jezusa w sposób, jaki uważała za możliwy dla siebie samej. Ile przeszkód. To, że ja jego poprosił, było dla niej wybawieniem. Bo gdyby Jezus nauczał, ona musiałaby czekać na okoliczność, która znowu by mogła dać jej możliwość dotknąć szaty Jego w sposób niezauważony, bo tylko w taki sposób ona dopuszczała tą możliwość kontaktu z Jezusem. Ona mówiła, bylebym się dotknęła kraju Jego szaty. Kraju. Mówi o tym Mateusz, mówi Łukasz. Kraj to jest dosłownie zewnętrzna granica zewnętrznej szaty. Takiej wierzchniej odzieży. I nawet Biblia Tysiąclecia tłumaczy ten kraj jako frędzle, ponieważ to była najbardziej skrajna część zewnętrznej szaty mężczyzny wiszące na końcu tej tuniki. Cztery frędzle z takiej biało-niebieskiej nici, które według prawa mojżeszowego miały być właśnie w ubraniu mężczyzny symbolami przypominającymi o przestrzeganiu przykazań Bożych. Żeby człowiek, kiedy kieruje swoje kroki, widział te frędzle i one miały mu uświadamiać, że ma w taki sposób chodzić po tej ziemi, żeby Bożych przekazań przestrzegać. Miało to go chronić przed chodzeniem do innych bogów, oddawaniu się bałwochwalstwu. Taki był cel tych frędzli. I ona dotyka tego, co najbardziej jest zewnętrzne w jego szacie, właśnie prawdopodobnie tych frędzli. W taki sposób uważała, że jest możliwy jej kontakt z Jezusem. Żaden inny nie był możliwy w jej wyobrażeniu, w jej sensie. I zobaczmy, co się dzieje. Dokonuje się cud. Tajemnica. Bóg uhonorował jej wiarę. Jezus tyłem odwrócony do niej czuje, że moc uszła z niego. Zatrzymuje cały ten tłum i pyta się, kto mnie dotknął. Kto dotknął, Marek pisze, kto dotknął szat. Jezus wiedział dokładnie, czego dotknęła ta kobieta. Nie stóp, nie sandałów, nie rękawa. Wiedział, że dotknęła jego szaty. A jednak wiara jej przez Boga została uhonorowana. I ten sposób, jaki był dla niej możliwy, kontaktu z Jezusem, przyniósł jej uzdrowienie. Ona musiała jeszcze pokonać jedną przeszkodę. Tłum, który otaczał Jezusa. Jak mogła czuć się kobieta, która być może oprócz lekarza nie była dotykana przez 12 lat, przez żadnego człowieka? Jak mogła się czuć osoba, która nie tylko nie była obejmowana, przytulana, ale której nie podał nikt ręki? Nie podtrzymał jej ramienia? Chyba że ktoś naraził się na bycie nieczystym. Może w jej takim myśleniu też te jej uświadomione bycie nieczystą może tylko dawało jej przyzwolenie na to, żeby nie dotykać właśnie ciała Jezusa, ale tego najbardziej oddalonego skrawka jego szaty. Może tylko tyle była w stanie dopuścić do siebie jako właśnie kontakt z Nim. Zobaczmy, pokonać ten tłum, przeciskać się przez ludzi, którzy Mateusz pisze, Jezus obróciwszy się, przepraszam, Marek pisze w 30 wersecie, tak, że Jezus poznał, że moc uszła z niego, zwrócił się do ludu i rzekł, kto się dotknął szat moich, a w 31 na to rzekli mu uczniowie jego, widzisz, że lud napiera na ciebie i pytasz, kto się mnie dotknął, co to za pytanie? Przecież wszyscy cię dotykają. Lud napiera, tłum jest opisany tutaj jako niezliczona liczba ludzi towarzysząca Jezusowi, idąca za Nim do domu Jaira. Łukasz pisze w 45 wersecie 8 rozdziału. Piotr odpowiada, mistrzu, tłumy cisną się do ciebie i tłoczą. Wiecie, jakich słów użył Piotr? Piotr mówi, napieranie ludzi jest tak wielkie, że użył słowa, których się używało do tłoczenia winogron w tłoczni. Oznaczało wytworzenie ciśnienia napierającego na Jezusa, właśnie tak silnego. I ten tłum w taki sposób się zachowywał. Cisnął, tłoczył. Po prostu nie było możliwości uniknąć kontaktu z tym tłumem. A jednak zobaczcie, jest różnica między dotykaniem Jezusa przez przypadkowych przechodniów, przez przypadkowych może gapiów, a dotykaniem Jezusa z wiarą, ze zwróceniem się do Niego w taki inny sposób niż cała ta gromada ludzi. Jezus uhonorował uniżoność tej kobiety, naprawdę taką wielką pokorę. I ona zrobiła wszystko, co mogła, żeby pokonać przeszkody i znaleźć się w tej bezpośredniej obecności Bożego Syna. Zobaczmy, Marek pisze, że ona usłyszała wieści o Jezusie. Ona wcześniej odwiedziła wszystkich lekarzy. Powiedzielibyśmy wszystkie, na pewno stosowała rady, które otrzymała od sąsiadek, znajomych, przyjaciółek, może w synagodze, od uczonych w piśmie, od kogokolwiek. Myślę, że próbowała naprawdę wszystkiego. Śmieszne są czasami te receptury, jakieś talmudyczne komentarze mówią o tym, że czasami tak dziwaczne przypisywano recepty na takie dolegliwości, jak mieszanie czegoś tam do wina, wypijanie tego na rozstaju dróg, bo to miało coś tam spowodować, znajdowanie jakiegoś ziarenka w odchodach białego muła po to, żeby te ziarenko po prostu gdzieś tam nosić przy sobie. Takie po prostu dziwactwa nawet są zapisane w takich żydowskich komentarzach, nie mające nic wspólnego tak naprawdę z jakimś medycznym sposobem, rozwiązaniem. Ta kobieta szukała u lekarzy pomocy, ale domyślamy się, że szukała na pewno wszystkich możliwych sposobów, aby znaleźć rozwiązanie dla swojej dolegliwości. Dlaczego Jezus zwraca się do tej kobiety? Dlaczego tak zależy mu na tym, żeby ujawnić to, co się stało? Wydaje się, że być może na pierwszy rzut oka zawstydza ją. Zawstydza ją, ponieważ doprowadza do takiej konfrontacji, takiej bezpośredniej. Kiedy ona poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości, Jezus spojrzał, wcześniej pytał, jakby nie zadowalał się tą odpowiedzią Piotra czy uczniów mówiących, przecież wszyscy cię dotykają. On mówi, nie, dotknął się mnie ktoś, poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie, mówi w Mateusza 8,46. I nie tylko pyta się, ale też rozgląda się po tym tłumie. Marek pisze w 32 wersecie i spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Jezus dokładnie wiedział, kto był jego pacjentem w taki nietypowy sposób. On rozglądał się, spojrzał na nią, żeby ją zobaczyć. Łukasz pisze, że niewiasta spostrzegłszy, że się nie może ukryć, podeszła z drżeniem i padła przed nim, oznajmiwszy przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła. Łukasz 8,47. I jak natychmiast została uleczona. Marek pisze w 33 wersecie, wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała całą prawdę. Dlaczego Jezus chciał doprowadzić do takiego publicznego uznania tego uzdrowienia, czy wyznania tej jej potrzeby w taki publiczny sposób, kiedy ona tak bardzo była osamotniona, wyizolowana, problem był może wstydliwy, może intymny. Dlaczego Jezus chciał wskazać na nią. Dlatego, że zrobił coś o wiele więcej niż uzdrowienie jej ciała. On chciał uzdrowić całe jej życie. Bez takiego publicznego uznania jesteś uzdrowiona od swojej dolegliwości. Przy tym tłumie świadków ta kobieta może nie uznana by była za wiarygodną, gdyby poszła i powiedziała, że jest uzdrowiona. 12 lat nic i co? Jezus powiedział, jesteś uzdrowiona. Idź w pokoju. Wszyscy ludzie to słyszeli. On chciał przywrócić jej życie w każdym aspekcie do normalności, nie tylko fizycznym. Chciał, żeby wróciła do społeczeństwa, do rodziny, do synagogi, do świątyni, do pracy, do tego wszystkiego, do czego ona potrzebowała wrócić. I w tym było potrzebne publiczne zaświadczenie Jezusa, który był wiarygodny w tym, że uzdrawiał, że za chwilę będzie wskrzeszał tą dziewczynkę, która umarła. Jeżeli Jezus potwierdził dokonanie się tego cudu, to ludzie uwierzyli mu. Może jej nie uwierzyliby. Mało tego, on uszanował jej wiarę. On powiedział, wiara twoja cię uzdrowiła. On powiedział, Bóg uhonorował twoją wiarę. I dokonał jeszcze czegoś. Zwrócił się do niej w sposób, w jaki nigdy i nigdzie więcej się nie zwrócił. Co powiedział do niej? Córko, kto mówi do drugiej osoby córko? Ojciec do dziecka. Bóg mówi, jesteś jego córką. Może myślałaś, że Bóg się odwrócił od ciebie. Może myślałaś, że cierpienie, choroba, ta izolacja od religii, od świąt, od form pobożności jest też izolacją od Boga? Nie jest. Bóg mówi, córko, jesteś moim dzieckiem. Bóg mówi, moja relacja z tobą jest relacją ojcowską. Nie jakąś zwykłą, przypadkową. Nazywam cię swoim dzieckiem. I jedyną osobą jest tak nazwaną w całym Nowym Testamencie. Jeszcze w jednym miejscu Jezus mówi o kobiecie, że jest córką Abrahama. Wtedy, kiedy w synagodze dochodzi do uzdrowienia kobiety skrzywionej od 18 lat w taki sposób, że nie może się wyprostować, Jezus mówi, że uwalnia ją od więzów, której mi szatan ją spętał przez 18 lat. Tej córki Abrahama nie należało uwolnić, jeżeli inni zarzucają mu dokonanie tego cudu w sabat. Mówi o niej córko Abrahama, ale tutaj mówi do niej córko. Zobaczmy, to jest to, czego ona potrzebowała. Ona potrzebowała relacji. Ona była odizolowana, a Bóg mówi, jesteś moim dzieckiem. Ja cię nie odrzuciłem. Jestem dla ciebie ojcem. Uznaję naszą więź, twoją więź, moją z tobą więź. Jakie to jest ważne. Jak potrzebujemy właśnie wtedy, kiedy jesteśmy osamotnieni, ona może nie mogła mówić nawet szczerze komuś, jakie są koszty tego jej osamotnienia, a nawet w emocjonalny sposób nie mogła się może wypłakać nikomu w rękaw, w ramię, w mankiet. Ona była pod każdym względem odseparowana od możliwości wylania swojej duszy, swoich ciężarów komukolwiek. W taki bezpośredni sposób. Może tylko Bóg był tą osobą. I Bóg mówi, jesteś moją córką, jesteś moim dzieckiem. Jak bardzo potrzebujemy takiej miłości, takiego poświadczenia, że nie odrzuca Bóg cierpiących, że nie odwraca się od nich, że nawet te religijne definicje, które może dyskryminują, dyskredytują, nie oznaczają właśnie, że Bóg się odwraca. Myślę, że Bóg chciał nam wiele powiedzieć przez tą historię. Przede wszystkim myślę, że pokazuje, że nie jest mu obcy jakikolwiek problem, jakikolwiek głęboki ból, który może oddziela nas od wszystkich, od wszystkiego. Może nawet w naszych myślach oddziela nas od Boga. Bóg pokazuje, że nic nie ma przed Nim zasłoniętego, że jest gotowy przyjść z pomocą, z odpowiedzią, że nawet bierze pod uwagę ograniczenia, które sami sobie gdzieś tam może narzucamy, czy zostały nam narzucone, honoruje ten sposób, w jaki ta kobieta uważa jako jedyny możliwy dostępu do samego Jezusa. To nam pokazuje wielką łaskę Bożą, miłosierdzie Boże. Taką cudowność w jego zaradzeniu tej potrzebie i zachęca nas do tego, żebyśmy brali przykład z tej kobiety, pokonywali przeszkody. Może mamy inne doświadczenia z naszymi prośbami, które kierujemy do Jezusa. Może czasami czujemy się jak niewiasta kananejska, która wołała za Jezusem, mówiąc: uzdrów moją córeczkę, która ogromnie dręczona jest przez demona. A Jezus milczał. Nie było odpowiedzi, a ona krzyczy i uczniowie mówią: ucisz ją, odpraw, niech nie woła za nami. Może spotkały cię takie komentarze, kiedy kierujesz swoje wołanie do Boga, mówiąc: ratuj od czegoś, od czego nie znalazłem ratunku. Może ktoś mówi: Bóg nie odpowiada, może musisz cierpić. Może musi tak być w twoim życiu. Mało tego, Jezus tej niewiaście kananejskiej mówi: ale ja nie przyszedłem do ciebie. Ja przyszedłem do kogoś innego. I co? Ona mówi: Panie, oczekuję tylko okruchów, nie chleba. Bo Jezus mówi: nie będę dawał szczeniętom chleb, który należy się dzieciom. Ona mówi: te okruchy. Panie, te okruchy Twojego miłosierdzia. Może nie liczysz na wiele, ale nie przestawaj wołać. Może Bóg chce, by ta wiara nasza po prostu wzmocniła się, ugruntowała. Może chce, żebyśmy pokonywali przeszkody, tak jak pokonywała je niewiasta kananejska, czy ta niewiasta. Pamiętamy Naamana, który został uzdrowiony w drugiej księdze królewskiej, w 5 rozdziale. On też musiał pokonać pewne przeszkody, żeby zostać uzdrowionym. Jakie przeszkody? On musiał się zwrócić do królestwa, które było pokonane przez niego samego. Generał zwycięskiego wojska i zwycięskiego państwa, drugi człowiek po królu, musi się zwrócić do swoich wrogów o pomoc. Bo słyszy, że w tym kraju mieszka prorok. Idzie wrogów prosić o pomoc. Ale idzie do króla. A król go odsyła do proroka. A prorok go odsyła do Jordanu. I tyle już odesłań przeszedł, a ostatniego nie chciał przejść. Nawet prorok nie wyszedł się ze mną przywitać, nie pomodlił się, nie położył rąk, nie wezwał swojego Boga, nie uwolnił mnie od trądu. On mówi, że mam się zamoczyć w jakimś Jordanie, w tym ścieku, w porównaniu do Abny i Parparu, do tych rzek wielkich, wspaniałych, które płyną w moim kraju, do takiego strumyczka mam wchodzić? Zobaczmy, jak Bóg go prowadził, żeby uniżyć go w tej jego pysze i przyjąć Boże rozwiązanie. Może Bóg każdego prowadzi nas swoimi drogami, ale po to, żeby osiągnąć jakiś cel, który zamierza w naszym życiu osiągnąć, w naszym sercu. Może nie możemy się porównywać, może do Naamana, ani do tej czy tamtej kobiety. Może zupełnie Bóg ma inne dla nas drogi. Ale nie przestawajmy wołać. Nie przestawajmy prosić Go. Tak naprawdę może pozostaje właśnie jedynie to. Często, kiedy nie słyszymy odpowiedzi, kiedy wydaje nam się, że Bóg nie reaguje. Ale pokazuje nam to Bożą miłość, miłosierdzie, uznanie dla tych cierpiących, dla tych osamotnionych, dla tych właśnie odrzuconych przez innych albo odrzucających samych siebie od wszystkiego i od wszystkich innych, pozbawionych jakichkolwiek innych rozwiązań, nadziei, perspektywy, możliwości. Bóg okazuje się być ojcem takich właśnie poranionych dzieci. Bóg się od nich nie odwraca. To jest wielka zachęta i wielkie miłosierdzie, że mamy takiego Boga, że takim się nam przedstawia, że Jezus się nie odwraca od takich potrzeb. To jest słowo zachęty płynące dla nas i wielka oczywiście łaska Boża w udzielaniu odpowiedzi na potrzebę tej kobiety. To, czego dokonał Jezus, właśnie chciał, aby całe jej życie zostało przywrócone na właściwe tory i pragnienie nie tylko fizyczne uzdrowienia, ale też duchowe, emocjonalne, jakiekolwiek inne. To jest Bóg. W taki sposób patrzy na człowieka. Patrzy na jego potrzeby, na jego ograniczenia też. I wszystko to ma w swoim ręku, bierze pod kontrolę, wynagradza właśnie te czekanie. Jak mogła czuć się kobieta, która wcześniej słuchała może cały dzień nauczania Jezusa i czekała momentu, kiedy on zejdzie z tej łodzi i może będzie jakaś krzątanina, która sprawi, że okoliczności będą na tyle korzystne, że może będzie mogła dotknąć go z tyłu niezauważona właśnie jakiegoś frędzla jego szaty, a tu nagle okazuje się, że Jezus wydaje polecenie odpływania na drugi brzeg. Jakie musiało doświadczyć ją rozczarowanie, że jej myśli, które czy plany, które gdzieś tam założyła, nie doprowadziły do rozwiązania, którego tak bardzo oczekiwała. Musiała czekać na kolejną okazję i ona nadeszła. Nadeszła dzięki właściwie tak naprawdę Jairowi, bo gdyby Jezus, załóżmy, nauczał ten tłum znowu z łodzi, kolejny dzień musiałby wiązać się z jakimś oczekiwaniem. Ale Bóg zdarza inne okoliczności, które są rozwiązaniem dla innych okoliczności. I Jemu niech będzie chwała za to, że w tym wszystkim jest Jego moc, Jego udział, Jego panowanie nad wszystkim, co dotyczy naszego życia. I chciałbym zachęcić nas do tego, byśmy właśnie przyszli w modlitwie do Boga, jeżeli Duch Święty pobudza nasze serca, zachęca nas do wołania do Niego, to zachęcam, żeby odpowiedzieć właśnie na te poruszenie Bożego głosu, zwrócić się do Boga z modlitwą, nie rezygnować z próśb, z przynoszenia Mu modlitw naszych. Może też rozwiązaniem będzie czekanie na Jego odpowiedź i po prostu będzie to kolejny jakiś dla nas problem do przebrnięcia. Nie wiemy oczywiście, jaką Bóg ma odpowiedź dla naszych potrzeb, dla potrzeb każdego z nas, ale to, co możemy robić, to po prostu zanosić je do Boga. I to jest moje właśnie zaproszenie. Zaproszenie nas wszystkich do tego, by przyjść do Boga w modlitwie. Amen.